społeczny. My tworzymy obraz kobiety mierzącej się z niesprawiedliwością społeczną, która jest tak banalna, że dawno przestaliśmy tę niesprawiedliwość widzieć i przestaliśmy się dziwić.
Pokaz spektaklu 28 czerwca w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, a więcej o programie Malty po 18 w magazynie Mięta do Popkultury. To był serwis Radia Nowy Świat.
Liberatorium.
Dzień dobry Państwu, jest sobota, 7 dzień czerwca, 12.08, Beata Grabarczyk i Rafał Plater. Witamy Państwa w Deliberatorium. To ja zacznę od cytatu. To jest cytat z maila, który wysłała mi pani Marzena. Nadal nie wiem, czy posłucham, choć już wybiła 12. Od niedzieli wieczór przebywam na emigracji wewnętrznej i żyję w Nepalu jako koza. Jest mi bardzo, ale to bardzo obojętne, co będzie dalej z tym krajem. Nam nie jest obojętne jeszcze, przynajmniej taką mam nadzieję. W związku z tym będziemy się dzisiaj zmagać z tematem, co będzie z tym krajem. Razem ze mną są Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Cześć Arku.
Dzień dobry, cześć.
I Marcin Celiński, Reset Obywatelski, wydawnictwo Arbitror. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to drodzy panowie, przypomnę jeszcze państwu, że oczywiście jesteśmy na Blue Sky'u pod hashtagiem Deliberatorium. Można tam do nas pisać. Jesteśmy także pod moim mailem, czyli beata.grabarczyk@nowyswiat.online. beata.grabarczyk@nowyswiat.online. Taki jest adres mailowy. No i na X-ie też pod hashtagiem Deliberatorium, chociaż na X-ie to chyba głównie w tej chwili trwa wymiana ciosów między Elonem Muskiem a Donaldem Trumpem, to nie wiem, czy tam się coś jeszcze zmieści. To tak, żartuję sobie trochę. No dobrze, ale teraz pytanie w takim razie do panów, moich gości. Otóż, szanowni panowie, ja w poniedzieli mam wrażenie, że wygrał Edek z Arturem, pokonał go. Może go nie zabił, tak jak w Tangu Mrożka, ale go pokonał, chociaż politycznie to kto wie, może i go zabił. No i pytanie najprostsze z możliwych, ale takie chyba, które nie ma łatwej odpowiedzi. Jak teraz będzie nam się żyło? Co się będzie z nami działo? Nie pytam o to, co było i dlaczego tak było, bo tych przyczyn jest po prostu 8 milionów i każdy może wymienić inną. Natomiast zastanówmy się, co nas teraz czeka. I alfabetycznie to Marcin Celiński wypada nam pierwszy.
To dosyć szeroko to poszło. Pewnie ta analogia Edka i Artura jest o tyle uzasadniona, że no jednak większa determinacja daje większe szanse zwycięstwa i tu Edkowi nigdy nie można było tej determinacji odmówić, choć z drugiej strony jest jeszcze czynnik, którego nie należy lekceważyć, czyli bazowego profesjonalizmu w tym, co się robi. I tutaj z absolutnym żalem, nie ukrywam, stwierdzam, że o ile tenże Edek miał zaplecze dość profesjonalnego sztabu, który wielokrotnie był w opałach, i to w takich bardzo poważnych opałach na różne sposoby, o tyle ten nasz Artur trochę, mam wrażenie, był z jednej strony zdany na siebie, a być może taką taktykę jego zaplecze przyjęło, że pewne techniki są zbędne, tak po prostu. No, konstruowania przekazu, od tego poczynając, nieprzypadkowości w geografii wyborczej. Ja mam wrażenie, że tam trochę takich było stachanowców, którzy mówili więcej spotkań, więcej banerów. No wszystko okej, tylko na spotkaniach musi być przekaz, na banerach zresztą też jakiś powinien być. A jak mówię przekaz, to nie mówię byle jaki, tylko taki, który trafia do wyborcy, mobilizuje go i który powoduje, że wzbudzają się emocje pozytywne, które mówią temu wyborcy, jednak powinieneś pójść i zagłosować czy w pierwszej, czy w drugiej turze w określony sposób. A powiedziałbym, że wisienką na torcie, z jakimś takim zwieńczeniem tej wysoce nieprofesjonalnej kampanii Trzaskowskiego, jest w tej chwili jego szefowa sztabu, która wzywa do składania protestów wyborczych i w tym momencie, o ile ja się jeszcze jakoś trzymałem psychicznie, to powiem uczciwie, że to już jest ten moment, kiedy można popaść w depresję, jeśli się pomyśli o tym, jak bardzo Nieprofesjonalny był ten sztab i jak bardzo zrobił wszystko, żeby zrobić odwrotnie niż to w elementarzach jest napisane.
No tak. No dobrze, to teraz Arek, to ty powiedz co może co.
A nie, jak miałem być optymistyczny, to trzeba było.
Nie, ciężko. To ja nie chodzi mi o to, żebyśmy byli optymistyczni, bo jakby każdy odbiera sprawę inaczej. Zresztą ja sama jestem raczej pesymistką. Natomiast o tej przyszłości myślę i no właśnie, no Jarka pytam o przyszłość.
Ja mam taką duszę, że jestem przekorny, więc cieszę się, że nie zacząłem, bo mam teraz szansę
się odbić
się od tego, co mówił Marcin i co ty, Beata, powiedziałaś, więc nie chciałbym się zajmować faktycznie tymi przyczynami tego wyniku, bo no jest faktycznie co parafia to ekspert i każdy wie najlepiej, co w tej kampanii nie działało. Oczywiście powtarzające się elementy, czyli niepopularność rządu, czyli skupienie się na prawicowej narracji kandydata Koalicji Obywatelskiej zamiast takiego pompowania no tego, w czym Rafał Trzaskowski jest autentyczny, czyli w tej szeroko rozumianym liberalizmie, lewicowym liberalizmie. No ale zostawmy to. To się już wydarzyło. Rafał Trzaskowski przegrał. Mamy nowego prezydenta Karola Nawrockiego i ja widzę kilka scenariuszy, które leżą na stole. Pierwszy z nich, najbardziej optymistyczny i taki napisany w świecie idealnym, którego od razu zaznaczę, nie ma w Polsce i ten scenariusz, o którym teraz opowiem, jest najmniej prawdopodobny. Podobny. No bo jeżeli popatrzeć na to z takiego bardzo wielkiego dystansu, to Karol Nawrocki ma świetne kontakty z administracją Donalda Trumpa.
Przepraszam, wejdę ci w słowo, Elon Musk też miał.
Tak, o, właśnie miałem to samo na końcu języka.
Ale to,
dobrze,
to
ja bym się za tymi kontaktami dobrymi czy złymi nie
zajmował, no dobrze, niech Arek mówi.
Upierałbym się jednak, że to są zupełnie innego rodzaju kontakty. Elon Musk jednak był częścią administracji Stanów Zjednoczonych, a Karol Nawrocki nie wynika nic z tego, żeby na razie wchodził do administracji Donalda Trumpa. Faktem jest to, że te kontakty są dobre, czego przykładem jest zdjęcie z Białego Domu i ta wizyta w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. To jest naprawdę bardzo rzadkie, żeby urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych zapraszał w trakcie kampanii wyborczej w innym kraju kandydata, który ma mniejsze szanse niż pretendent. To się wydarzyło, nie można o tym zapomnieć, więc w takim kontekście, w takim idealnym świecie, którego nie ma w Polsce i nie będzie, to Karol Nawrocki, jako ten, który ma świetne kontakty z obecną administracją amerykańską, powinien współdziałać z Radosławem Sikorskim i premierem Tuskiem na rzecz takiej dwubiegunowości, to znaczy Donald Tusk i obecny rząd stawiają raczej i deklaratywnie, ale też w praktyce na pogłębianie relacji europejskich, ale również konstruując koalicję chętnych, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. I naprawdę byłoby dobrze, żeby tę drugą nogę polskiej dyplomacji realizował we współpracy z rządem Karol Nawrocki. Niestety, pamiętając, co się działo w kampanii wyborczej i jak Karol Nawrocki podkreślał na wielu wiecach wyborczych, w wielu wywiadach, w swoich wystąpieniach, że on będzie raczej dążył do zniszczenia rządu Donalda Tuska niż do jakiejkolwiek współpracy, możemy się spodziewać, że ten scenariusz nie zostanie zrealizowany. Inny scenariusz jest związany z tą kohabitacją na sterydach i to będą 2 lata do wyborów 27 roku, kiedy Karol Nawrocki będzie wetował wszystkie propozycje wysyłane mu przez Sejm, o ile nie będą dotyczyły poprawy ekonomicznego stanu Polaków, czyli nie będą na przykład, nie wiem, obniżały cen prądu, nie będą wprowadzały nowych świadczeń socjalnych, nie będą obniżały kwoty, podwyższały kwoty wolne od podatku. Takich ustaw Karol Nawrocki nie będzie mógł zawetować, dlatego że są one, no byłoby to bardzo niepopularne społecznie. Jest też scenariusz taki, że jak Dominika Długosz w swojej ostatniej książce o prezydentach III RP słusznie zauważyła, że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami, kandydaci mogą obiecać co tylko chcą, uzyskują potężny mandat społeczny. Też warto o tym pamiętać, że Karol Nawrocki jest jedynym prezydentem po roku 89, który uzyskał tak duże poparcie. Nigdy żaden prezydent...
No, przepraszam cię, takie poparcie prawie że równe Andrzej Duda miał.
Prawie że, ale...
No to tam było kilkaset tysięcy różnic.
Ma je wyższe, więc ma ten potężny mandat od wyborców, ale, jak pisze Dominika Długosz w swojej książce, po przekroczeniu progu Pałacu Prezydenckiego, kiedy już jest po zaprzysiężeniu, już jest oficjalnie prezydentem, prezydent orientuje się, że niczego nie może. Ponieważ oprócz wetowania ustaw i składania swoich projektów legislacyjnych, prezydent w polskim systemie nie ma absolutnie żadnej władzy. To premier rządzi w Polsce, a nie prezydent. I teraz oczywiście pojawiają się też takie scenariusze. Jest taka plotka sejmowa, która głosi, że Jarosław Kaczyński tak naprawdę postawił przed Karolem Nawrockim dwa cele. Pierwszy to zaoranie rządu Donalda Tuska, a drugi cel to rozwibrowanie armii. Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych ma takie oczywiście symboliczne dowództwo nad polską armią, natomiast są takie pogłoski, że mogłoby dojść do powtórki z obiadu Drawskiego, czyli z tej sytuacji z początku lat 90., kiedy Lech Wałęsa zaprosił do Drawska Pomorskiego, chyba tak się nazywa ta miejscowość,
tak,
generalicję i przekonał ją do tego, żeby generałowie wymówili posłuszeństwo cywilnemu nadzorowi nad armią, co skończyło się wielkim skandalem, na szczęście zostało to zatrzymane, bo pachniało to zamachem stanu, wojskowym zamachem stanu. I teraz jakby dosyć sporo, ja słyszałem takich teorii, że Karol Nawrocki będzie próbował w jakiś sposób przyciągnąć na swoją stronę generalicję. Ja to ostatecznie wątpię, ponieważ generałowie zaciskali zęby, jak ministrem był Antoni Macierewicz. Jakoś sobie dali radę z tym, że strofował ich Bartłomiej Misiewicz, zapomniana na szczęście postać polskiej polityki. I tak naprawdę byłoby to trudne do wyjaśnienia, dlaczego nagle generałowie mieliby się orientować na prezydenta, który im nie wypłaca pensji, ponieważ pensję wypłaca MON, a nie kancelaria prezydenta. Natomiast mówię o tym dlatego, że takie plotki się pojawiają. No Karol Nawrocki będzie musiał też jakoś zamanifestować swoją odrębność od Prawa i Sprawiedliwości. Na ile ta manifestacja mu się uda, no to oczywiście zobaczymy. Więc podsumowując, są takie różne scenariusze, od tych najbardziej nierealnych, ale optymistycznych, po takie najbardziej kolizyjne, na które postawi Karol Nawrocki, ale też pewnie Tusk, ponieważ nie zapominajmy o tym, że Donaldowi Tuskowi bardzo się opłaca polaryzacja, ponieważ tylko polaryzacja jest w stanie dać mu zwycięstwo w 27 roku w wyborach parlamentarnych.
A to jest pytanie, czy rzeczywiście jakiekolwiek zwycięstwo tej koalicji jest możliwe w 27 roku, to za chwilę was o to zapytam, przeczytam tylko parę wpisów naszych słuchaczy. Chociaż nie, jeszcze dopowiem, bo wiesz, to co powiedziałeś o rozwibrowaniu armii, to mnie przeraziło. To znaczy taki pomysł w sytuacji, kiedy mamy wojnę za naszą granicą, która to wojna może się po prostu w jednej chwili przenieść na tę stronę granicy, no to jest jakiś akt z jednej strony samobójczy, a z drugiej strony po prostu jest to zdrada.
Ale ja się z tobą absolutnie zgadzam, dlatego ja z bardzo dużym dystansem podchodzę do takiego rodzaju pogłosek. Natomiast też nie jest tajemnicą, słuchajcie, że Karol Nawrocki jest naprawdę ślepo zapatrzony w Trumpa i jego sztab, który, jak słyszę też na mieście, przeanalizował przy pomocy sztucznej inteligencji najważniejsze wystąpienia Donalda Trumpa i przekleił je jeden do jednego do kampanii Karola Nawrockiego, no to możemy się spodziewać jakiejś totalnej masakry politycznej, w sensie, że Karol Nawrocki będzie tak bardzo inwazyjny, tak bardzo kolizyjnym prezydentem. On ma zupełnie inny temperament niż Andrzej Duda. Andrzej Duda przy całych jego słabościach, przy całym jego takim, jakby to powiedzieć delikatnie, rozmemłaniu, no to jednak nie był prezydentem, który jakoś się rozpychał. To nie był rozpychający się prezydent.
No, zależy w jakiej dziedzinie.
Karol Nawrocki może być tym prezydentem, jakiego Polska nie widziała nigdy.
Panie Marcinie, a pan jakoś do tego rozwibrowania?
Znaczy, przykład obiadu Drawskiego jest przykładem nieudanego zamachu stanu, więc dosyć optymistycznym przykładem, bo powiedzmy, jakieś różne knowania są elementem polityki i władze są zawsze skonstruowane w ten sposób, że każda z nich dąży, to jest takie powiedziałbym prawo fizyki, do poszerzenia swoich kompetencji tam, gdzie można troszkę, to chcą trochę albo jeszcze więcej. Nie bagatelizując tamtego zdarzenia, to jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że trochę czasy nam się zmieniły. To znaczy w czasach obiadu Drawskiego w Polsce był niekwestionowany przez nikogo konsensus, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, niekwestionowany przez nikogo konsensus, jeśli chodzi o wizję Polski w przyszłości, jej usytuowania w strefach cywilizacyjnych i tym podobne. Nie było tego rodzaju konfliktu i obiad Drawski można bardziej klasyfikować w kategoriach próby wyrąbywania siekierką, która zresztą była symbolem pierwszej kampanii Wałęsy, nowego ładu konstytucyjnego, bo tego ładu jako takiego nie było wtedy, bo byliśmy na bazie małej konstytucji i różnych przepisów przejściowych. Dzisiaj jesteśmy w państwie, które ma konstytucję, co już nam udowodniono, że ona może być jak konstytucja Związku Radzieckiego czasami znakomita, ale mało używana. Więc to jest jeden problem. Dwa, my jesteśmy mentalnie w zupełnie innym miejscu i w zasadzie na scenie politycznej, przynajmniej jeśli chodzi o dwie największe partie, nie ma konsensusu w żadnej sprawie. To, że czasami mamy okazję się ucieszyć, że przy jakiejś ustawie jest większe, nie idzie ta brzytwa koalicja-opozycja, ale umówmy się, że to są ustawy. No, najczęściej w sprawach dosyć oczywistych, gdzie nie fundamentalnych. Warto też spojrzeć na samo wojsko. Ono się zmieniło przez ostatnie lata, zmieniło także personalnie. I ja tutaj wejdę w ostry spór na temat tego, czy wojsko sobie radziło z panem ministrem Misiewiczem, jak go tam tytułowano. No nie radziło sobie. Przecież to, co się wtedy działo, było obrzydliwe i nie mówię tu o samym Misiewiczu i Macierewiczu. To było obrzydliwe z punktu widzenia, nie wiem, honoru oficera. No paradoksalnie mam wrażenie, że oficerowie Ludowego Wojska Polskiego, bo tacy byli w Drawsku, mieli to poczucie honoru i niezależności na zupełnie innej orbicie niż ci, którzy skandowali czołem, panie ministrze, albo latali tam. No, mieliśmy przecież mnóstwo bardziej bądź mniej memicznych wiralów z Misiewiczem w tle. Więc powiedziałbym, ten materiał jest trochę inny, jeśli chodzi o wojsko. No i tu jeszcze jedna rzecz, to znaczy ja mam takie poczucie po tych wyborach, jeszcze wracając, że wyborcy nie przegrali, bo wyborcy ze strony europejskiej, demokratycznej poszli w 10 milionów do wyborów, więc oni nie przegrali i to też nie jest tak. Nawrocki dostał bardzo wysokie, najwyższe w historii poparcie, ale jego przewaga nad kandydatem nie jest powalająca nadal.
To 300 tysięcy głosów.
Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze i wtedy było można mówić, że o rany, jaki on ma mandat. No, jest bezkonkurencyjny. Mówię o drugiej kadencji.
Tak, to prawda.
Kwaśniewskiego. No tutaj umówmy się, że no tam wprawdzie nie do końca na żyletki, ale ta przewaga nie jest duża. Natomiast mój pesymizm co do przyszłości, co do każdego ze scenariuszy, bo ja się zgadzam, że te, o których mówiłeś, są prawdopodobne, można je narysować, no poza tą jakąś współpracą, bo tutaj nic jej nie zapowiada, ale nigdy nie mów nigdy.
Pan prezydent zapowiedział.
Mój problem polega na tym, że ja nie jestem pewien, czy w tym duopolu odmienianym przez wszystkie przypadki od lat, PiS ma odpowiedniego, czy ma w ogóle partnera, czy przeciwnika, bo to nie jest też tak, że ten kolejny pomysł rządu technicznego i tym podobne nie ma pewnego uzasadnienia w odczuciach społecznych. Rząd okazał się być słabym. Kandydat, który, umówmy się, na starcie był, nie wiem o ile lepszy od kontrkandydata, czyli od Nawrockiego, pod każdym względem, okazał się niewystarczająco silny, żeby przegrać. No jak prześledzimy reguły demokracji, dawno zbadane przez politologów, to przecież na fali zwycięstwa z 23 roku, na fali ukazania nieprawidłowości poprzedniego rządu, to ja nie mówię, że Trzaskowski powinien wygrać w pierwszej turze, ale on powinien mieć 10% przewagę. A tutaj, no, jak wiadomo, tego nie było i to jest powód do mojego zmartwienia na przyszłość, bo jeżeli ten układ, mówię tutaj i o koalicji europejskiej i o koalicji rządowej, będzie funkcjonował nadal w ten sposób, że jest w opinii publicznej niemrawy, leniwy, niedowożący spraw, no to tutaj może się okazać, że nie ma możliwości kohabitacji, bo kohabitacja zakłada różne strony, a tu się może okazać, że jedna strona będzie przynajmniej narracyjnie dominowała cały czas. I prawdę mówiąc, te pierwsze dni, pierwszy okres po wyborach wcale nie napawa jakimś optymizmem, bo koalicja rządząca nadal zajmuje się sobą. Jak widzieliście, a na pewno wszyscy widzieliśmy tą konferencję
Trzech
Czarzast, tak jest. No przecież to było po prostu głupie pod kątem przekazu. Donald Tusk próbuje mówić coś o jakiejś jedności, mobilizacji i tym podobne, po czym wychodzi takich trzech i tak naprawdę dostajemy przekaz polegający na tym, że Włodzimierz Czarzasty przez chwilę zbladł. Kosiniak, kiedy powiedział, że nie będzie urlopów, to Hołownia dowcipnie zauważył, to ty nie jedziesz. No wiecie, to jest, być może im się wydaje, że byli fajni i dowcipni w tym wystąpieniu, ale to jest fatalny przekaz dla wyborcy, który przed chwilą, idąc z wiarą, że zmieni prezydenta, co pozwoli na zmianę Polski, no widzi jakąś zupełnie niepoważną rozmowę. No, nie da się robić polityki na dłuższą metę apelami Tuska i jakimiś jego zapewnieniami, że no już teraz to się bierzemy do roboty na ostro. Więc ja się tym martwię w perspektywie i jak mówimy w ogóle o wyborach 2027, to już dzisiaj zadałbym sobie pytanie, a niby dlaczego Polacy mieliby wybrać kogoś innego niż PiS, czy jakaś formacja, która może tam ewoluować z PiS. No po to, żeby ludzie zagłosowali, trzeba im dać jakiś powód. I fajnie by było, żeby politycy obecnie rządzący, o ile myślą poważnie o tym, żeby działać dalej w polityce, nie w tym sensie, w jakim działali przez 8 lat, czyli w swoich biurach poselskich i w ramach happeningów pod ministerstwami, tylko robić realną politykę, czyli rządzić, no muszą poszukać jakiegoś powodu dla wyborców, żeby ci wyborcy tego chcieli. Klęska Trzaskowskiego moim zdaniem nie jest zawiniona przez Trzaskowskiego, tylko przez to, że przez półtora roku ci wyborcy, którzy się zmobilizowali maksymalnie w 2023 roku, no tak naprawdę nie mieli podsuwanych pomysłów, powodów, żeby głosować dalej. I teraz co z całą narracją, że ten rząd zrobiłby cuda, a tylko Andrzej Duda?
Teraz ta narracja się przeflancuje na to, że zrobiłby cuda, ale Nawrocki.
No i już. Witajmy w 27 roku z PiS-em, z większością bezwzględną, a może nawet ocierającą się o
kosztę. Myślę, że raczej Konfederacja będzie tutaj przodowała.
No tak, no to, więc przegrupowanie ewentualne na prawicy, no to jest kwestia konsekwencji i zręczności Mentzena, bo mam wrażenie, że on ma inicjatywę w tej chwili w ręku.
No dobra, słuchajcie, czytam wpisy naszych słuchaczy, jest ich bardzo dużo, jest ich tak dużo, że znowu na Blue Sky'u jesteśmy w trendach od 15 minut, no więc słuchajcie. Matthew Zlesz napisze tak, szklana kula przewidziała mi, że Nawrocki bardzo szybko zerwie się Kaczyńskiemu ze smyczy, jeszcze PiS będzie prosił Koalicję Obywatelską o pomoc w hamowaniu nowego prezydenta. Jak opadną emocje po kampanii, to Nawrockiemu poparcie spadnie o 25% już dwa tygodnie po objęciu urzędu. No to się szybko przekonamy. Lord Moore, nie wiem, kto doradzał kandydatowi Trzaskowskiemu, czy też była to może jego własna inwencja, ale wiele razy, gdy słuchałem jego wypowiedzi, jeżyły mi się włosy na głowie, gdy słyszałem, że mówi o swoim przeciwniku zamiast o sobie i o swojej wizji. Darmowa reklama i utrata czasu antenowego. Brawo. No ja chciałam powiedzieć, że ja dla odmiany słyszałam, jak Trzaskowski mówił wyłącznie, ja zrobiłem, ja wybudowałem, ja otworzyłem, ja coś tam, i trochę mnie to irytowało. Rychu z DPS-u, największym zagrożeniem dla Polski, okazało się w tych czasach, że są nim sami Polacy. House of Usher dziś, nie, przepraszam, PiS przyzwyczaił do złych ustaw pisanych na kolanie po nocy, a potem przepychania poprawek i poprawek do poprawek. Tak popierają niecierpliwi. Owszem, przygotowywanie zbyt długie też jest niedobre. Jeżeli chodzi o aborcję, sam pisałem, aby uchwalić ustawy dotąd aż któraś przejdzie. Pan Daniel, Karol Nawrocki ma potężny mandat od wyborców. Ode mnie na przykład otrzymuje mandat w wysokości 500 tysięcy złotych za kawalerkę. C60, Nawrocki nie ma świetnych kontaktów z administracją Trumpa, bo Trump wycierał podłogę lepszymi asami niż nasz narodowy sutener. Dopiero co Musk wyleciał, a zdaje się, że miał lepsze układy z Trumpem. Rychu z DPS-u oskarowo zagrał po ogłoszeniu wyników, zagrała, Koalicja Obywatelska, Szymek swoje, Kamiński i wskazał winnego Tuska, Mucha też wylała pomyje na koalicjantów. Tusk przyznał, że mało zrobił, ale wygrana Nawrockiego dała mu powera do działania i będzie lepiej. Mam poważne obawy rok 27. No i tu jest nick, którego nie wiem jak przeczytać, jak zwykle. To jest tak, albo jest to SQ3JPM, albo to jest SQPM, no, jakoś tak. Tenże osobnik, słuchacz, pyta, skąd przekonanie pana redaktora o świetnych stosunkach z Trumpem. Donald Trump sam ze sobą ma stosunki nieokreślone, a Polska jako część Unii Europejskiej to raczej rywal. No, chyba że polexit, wcale nie byłabym zdziwiona. Vero, wizja współpracy prezydenta z rządem zakłada, że nasi politycy to już nawet nie mężowie stanu, ale po prostu rozsądni ludzie z dobrem kraju w sercu, a nie małostkowi, nienawistni, mali ludzie ogarnięci rządzą władzy i niczym innym. Cóż my tu jeszcze mamy? A, Tredwe, który pozdrawia Nepal. Mam nadzieję, że ta koza wyszła. Dardut. Żyjemy nie tylko w tangu, ale i w karierze nikodemadyzmy. To już jest jeden do jednego, łącznie z zachwytami elit nad słabym człowiekiem. No i tutaj nam się powtarzają wpisujący jeszcze Waldi. 8 lat szczujni Kurskiego zniszczyło wizerunek Tuska i Trzaskowskiego. Tego nie da się naprawić w oczach niezdecydowanych prawicowych wyborców. Koalicja pewnie tego nie przebadała i postawiła na Trzaskowskiego. To był błąd, mimo że byłby dobrym prezydentem. Mam jeszcze maile, ale proszę państwa, te maile są tak długie niektóre, że nie wiem, czy przeczytam. No pani Marzena krótko napisała, poukładałby te klocki, gdyby nie Nawrocki. Pan Janusz, no tak, pan Janusz napisał coś bardzo długiego, więc nie zdałam tego przeczytać na antenie, bo nie ma czasu. Słuchajcie, bo ja chcę was popytać, ja mam tyle pytań w głowie, że trudno mi jest wybrać wszystkie, ale jedno myślę, że jest ważne, to znaczy wczoraj słuchałam jednego z panów europeistów, który akurat był w Brukseli tuż po wygranej pana Nawrockiego i zaczęły się schody, jeżeli idzie o KPO, ponieważ rząd obiecał Brukseli pewne zmiany, to znaczy przede wszystkim zmiany dotyczące praworządności. I w związku z tą obietnicą popłynęły pieniądze z KPO do Polski. No tylko, że ta obietnica raczej nie zostanie spełniona. I w związku z tym Bruksela teraz się zastanawia, co zrobić. I nie wyklucza, że pieniądze dla Polski zostaną wstrzymane, dopóki ta naprawa praworządności to nie będzie obietnica, tylko to będzie realne zrealizowanie tejże obietnicy. No i co panowie na to? I teraz zaczniemy od Arka.
No to jest bardzo poważna sytuacja. Komisja Europejska podpisała taki dokument in blanco, wierząc, że Donald Tusk spełnił swoją obietnicę i doprowadzi do tego, że będzie prezydent sprzyjający tym zmianom. Komisja Europejska też zachowałaby się bardzo niewiarygodnie, gdyby teraz stwierdziła, ale ten rząd ma dobre intencje, co nie? No każdy kolejny rząd w Polsce może mieć dobre intencje, jeśli obieca, że doprowadzi do jakichś zmian w prawie, a z Karolem Nawrockim jako prezydentem tych zmian się po prostu nie da zrealizować, dlatego że on zapewne uważa, że system zbudowany przez Prawo i Sprawiedliwość, który jest takim sklonowanym systemem sądownictwa, jest czymś okej i nie należy przy tym niczego robić. Chociaż tak naprawdę ja sobie nie przypominam żadnej takiej debaty z Karolem Nawrockim na temat praworządności. Ten temat jakoś był
w ogóle ominięty.
Więc nie wiem, znaczy trudno jest mi przewidzieć, czy jest tutaj jakaś przestrzeń do współpracy. No raczej nie, dlatego że Karol Nawrocki, jak bardzo by się odcinał od Prawa i Sprawiedliwości, jednak jest politykiem związany z tą opcją władzy i będzie bronił Trybunału Konstytucyjnego, będzie bronił neo-KRS, będzie bronił neosędziów, a będzie, nie będzie raczej podpisywał tych ustaw, które będą spływały na jego biurko. Natomiast jest jakby inna kluczowa sprawa, znaczy jeżeli Donald Tusk i jego rząd chcą zyskać na wiarygodności w oczach opinii publicznej, ale też w oczach Komisji Europejskiej, powinien już od teraz natychmiast, nie czekając ani na wotum zaufania, ani na wakacje sejmowe, ani na nowe sondaże, po prostu zasypywać biurko prezydenta Andrzeja Dudy i biurko prezydenta Nawrockiego projektami ustaw, tak żeby pokazać, że jest wola zmiany, no bo tylko realne propozycje ustaw, realne projekty zmian legislacyjnych w prawie pokażą Komisji Europejskiej i wyborcom, że ten rząd pracuje na rzecz zmiany tego fatalnego systemu, który odziedziczyliśmy po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Więc ja bym tym raczej upatrywał takiej strategii politycznej, którą Komisja Europejska mogłaby zaakceptować, czyli nie tylko obietnice składane ustnie, czy nawet na papierze w Brukseli, ale konkretne propozycje zmian, które trafiają na biurko prezydenta, który albo będzie wetował, albo nie, ale to już nie będzie jakby wina rządu, że jest prezydent, który się na to nie zgadza, a Komisja Europejska wtedy może dostać jasny sygnał, że ta ekipa rządząca chce reformować system sprawiedliwości.
Panie Marcinie, bardzo proszę tylko tak zwięźle.
Słowo klucz, wiarygodność. Nie było wątpliwości, że poprzednia ekipa, poprzedni rząd nie był wiarygodny, szczególnie, że zobowiązywał się Komisji Europejskiej do różnych działań i ich nie wykonywał. No i niestety nowy rząd, abstrahując od tego, co myślimy o intencjach, to wszedł w te same buty, to znaczy no także sporo obiecał. Jak rozumiem, przekaz był taki, jak do nas wszystkich, to poniekąd Komisja Europejska znalazła się w tej samej sytuacji, co obywatele Rzeczpospolitej, czyli miały być tam gdzieś w szufladach jakieś gotowe projekty ustaw, tak słyszałem w 23 tak. roku. Nikt ich z tych szuflad nie wyjął, o ile w tych szufladach były. Rozumiem, że też było puszczanie oka, no, zmienimy prezydenta, zrobimy porządek. No i nie ma zmiany prezydenta, w związku z czym ta taktyka polegająca na tym, coś kiedyś zrobimy, jak się okoliczności zmienią, no to ona się skończyła. I ja się zgadzam, że w tej chwili te projekty powinny ciężarówkami jechać wszystkie do Pałacu Prezydenckiego i to natychmiast, bo lepiej późno niż wcale. Ja akurat uważam, że one powinny od grudnia 23 roku być zgłaszane, tylko że umówmy się, no, śledzimy trochę to życie polityczne i wiemy, że prawdziwy problem nie był w Pałacu Prezydenckim. Także w kwestii praworządności. Koalicja nigdy nie ustaliła między sobą wewnętrznie, jakie koncepcje i jakie projekty chce przedstawić, więc trudno je było przedstawiać. No i taka jest smutna prawda. Nie było czasu przez te półtora roku, żeby wypracować wspólne stanowiska koalicyjne poza ogólnikami, bo wszyscy się zgadzali w tej koalicji, że praworządność trzeba przywrócić. Tylko oczywiście jak przychodziło do rozmowy o jakichkolwiek szczegółach, to odkładano na później. I teraz ja znowu będę trochę pesymistą. No, albo te projekty się nie pojawią, albo się pojawią jakieś, które będą na szybko pisane, które zanim dotrą na biurko prezydenckie, już będą skrytykowane przez połowę koalicjantów.
Tak jest. No dobrze. Panowie, szanowni, bo tutaj wraca temat i to on często wraca w różnych wpisach w mediach społecznościowych, to znaczy to liczenie głosów i te no, kuriozalne błędy. Znaczy znaleźliśmy się w sytuacji, w której te błędy chyba są gwoździem do trumny, w której leży zaufanie obywateli do państwa. Znaczy komu mamy ufać, jeżeli nie ludziom, którzy liczą głosy w wyborach? No i teraz pytanie, czy waszym zdaniem powinno dojść do przeliczenia wszystkich głosów jeszcze raz, ale na to chyba potrzebne jest polecenie Sądu Najwyższego, bo zdaje się, że tak sami z siebie i sama z siebie Państwowa Komisja Wyborcza tego zrobić nie może. No to zostanie w nas taki niesmak i niedowierzanie, czy jednak jakoś uda się wytłumaczyć tę sytuację. No dla mnie to ona jest na razie niewytłumaczalna, że państwo w komisji nie są w stanie przypisać głosów do jednego lub drugiego kandydata, bo im się myli. Pan Marcin.
Trzeba zacząć od tego, że generalnie rola i obwodowych komisji, i okręgowych komisji, i biur wyborczych okręgowych, i państwowej komisji kończy się w momencie, kiedy oni wydają komunikat o wynikach wyborów. Jeżeli chodzi o obwody, są, bo tam tak naprawdę, i to żadna tajemnica, to nie są pierwsze wybory, gdzie są nieprawidłowości w obwodach. Sprawy stają się głośne, kiedy to chodzi o stosunkowo niewielkie ilości głosów w przewadze i te nieprawidłowości ważą, ale tam dosyć stosunkowo często trafiają się, no klasyczne było zawsze dostawianie krzyżyków w różnych obwodach i prosta analiza pomiędzy obwodami głosów nieważnych z tego powodu pokazuje, gdzie to mogło być. Ale gdzie to mogło być, to jest domysł. Tak? To jest przypuszczenie. Natomiast jedyną realną, faktyczną możliwością prostowania tych rzeczy jest działalność obwodowych komisji wyborczych, w których, przypomnę, w każdej z nich, poza tam niewielką liczbą obwodów specjalnych, każdy komitet ma swojego przedstawiciela, to wynika z kodeksu wyborczego. Każdy komitet może powołać decyzją własną mężów zaufania. I ja zadałem takie pytanie sztabowi Trzaskowskiego, ilu tych członków komisji było, ilu tych mężów zaufania było, bo to robi komitet wyborczy i w jaki sposób oni pracowali. I jeżeli w tej chwili pojawiają się jakieś listy obwodów do sprawdzenia, to czy sztab rozmawiał ze swoimi członkami komisji, tych konkretnych komisji, bądź mężami zaufania, którzy w tym obszarze mieli działać. Bo jeszcze raz powiem, realna możliwość wpływu jest taka, kiedy w trakcie działania w obwodowej komisji zauważona jest nieprawidłowość, wtedy może nastąpić interwencja okręgowego biura wyborczego, wtedy przed zatwierdzeniem protokołu, bo to też, żeby powiedzieć, komisja kończy pracę wraz z przyjęciem protokołu przez okręgową komisję. To tak po kolei idzie. Więc na dzisiaj to my nie mamy obwodowych komisji, bo one skończyły swoją pracę tam w poniedziałek chyba, czy niektóre we wtorek najdalej. Przed zatwierdzeniem protokołów obwodowych komisji jest możliwość skutecznej interwencji, błyskawicznego przeliczenia głosów, korekty protokołu i takiego sprawdzania. Jak rozumiem, nikt nie zgłaszał nieprawidłowości na tamtym etapie. Potem jest jeszcze etap przekazywania przez Okręgową Komisję Wyborczą do Państwowej. Tu też jest jeszcze możliwość zgłoszenia protestów. Wtedy te protesty są od ręki sprawdzane. Wtedy jest możliwość korekty wyniku, jeżeli on został przekręcony na jakimś poziomie. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, że moim zdaniem to jest mocno nieuczciwe wzywanie ludzi do tych protestów wyborczych, bo to jest tylko jakaś próba skanalizowania frustracji, natomiast efektywność tego działania jest znikoma, szczególnie, że a propos reformy sądownictwa, wiemy, która izba będzie rozpatrywać ten. I oczywiście wiele tych protestów zostanie uznanych, tak jak w przeszłości bywało, natomiast nie będzie żadnych działań, bo tutaj też prawnicy mają wątpliwości, czy Sąd Najwyższy może zarządzić działania, które są w gestii aparatu wyborczego, czyli komisji i biur wyborczych, które już de facto nie mają mandatu do tych działań, bo wybory się skończyły formalnie.
Arek.
Zadałem sobie pytanie też sztabowcom Trzaskowskiego, ile dokładnie takich protestów, raczej nieprawidłowości do nich wpłynęło, ponieważ Trzaskowski założył taką podstronę internetową, gdzie obywatele mogą zgłaszać tego typu niepokojące informacje i dowiedziałem się, że tych zgłoszeń było na wczoraj na godzinę 17 kilkaset. Sztab teraz analizuje, czy nie powtarzają się te komisje, kontaktuje się faktycznie z tymi członkami nominowanych czy wskazanych przez Koalicję Obywatelską i koalicjantów i ma być to zweryfikowane do końca przyszłego tygodnia, ponieważ czas na składanie protestów to jest 14 dni od czasów zakończenia czy ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą. I procedura jest taka, że faktycznie obwodowe i okręgowe komisje wyborcze no już nie działają, no bo one zostały rozwiązane, kiedy opublikowały protokoły. Państwowa Komisja Wyborcza nie może nakazać podobnego liczenia głosu, może to zrobić Sąd Najwyższy i wtedy, jeżeli na to się Sąd Najwyższy zdecyduje, w tych określonych okręgach i obwodach takie ponowne przeliczenie następuje, dlatego że te karty wyborcze są zmagazynowane w urzędach gmin i miast, więc one są fizycznie w tych miejscach dostępne. Tu oczywiście pojawiają się jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, Znaczy, jak koalicja 15 października wyjaśni swoim wyborcom, że nieuznawana izba Sądu Najwyższego zgodzi się na przeliczenie ponowne głosów? No bo to będzie jakieś sprzeczne zupełnie, no bo od półtora roku słyszymy, że ta izba jest nielegalna, więc każda jej decyzja jest nielegalna. W związku z tym decyzja o policzeniu głosów jest również nielegalna.
Kto by chciał logiki wszędzie?
Ja bym chciał jednak, apeluję jednak o logikę, żeby była w przestrzeni publicznej. Ale jeszcze jest druga sprawa. Znaczy wiemy na pewno... Znaczy ja wiem, jeżeli wy wiecie o większej liczbie tych komisji obwodowych, to mnie poprawcie. Ja wiem o dwóch komisjach, w których doszło do pomyłki. Jedna w Krakowie, a druga w Mińsku Mazowieckim. I to są potwierdzone przypadki, w których przewodniczący tych komisji i członkowie tych komisji publicznie stwierdzili, że doszło tam do pomyłki, że odwrotnie została wpisana
liczba głosów.
To są dwie komisje. To zainteresowanie opinii publicznej tym tematem, szczególnie wyborców Rafała Trzaskowskiego, no jest związane z takim jakby procesem terapeutycznym.
O tym mówiłem.
To znaczy, że przegrana tego kandydata jest po prostu tak nie do wyobrażenia przez 10 milionów ludzi, że szukają jakiejś takiej szczeliny, w której można byłoby zyskać jakby odwrócenie tego wyniku wyborczego. Mnie wczoraj uspokoił, ale też ucieszył ten wpis premiera na X-ie, który jakby ostudził emocje i chciałbym zwrócić uwagę na to, że tym się różni Tusk od Kaczyńskiego, że Tusk uznaje wynik wyborów i nie rozpętuje wojny politycznej, nie krzyczy o ukradzionych wyborach, nie mówi o tym, że państwo nie dało rady, a Jarosław Kaczyński, przypomnę, w 2014 roku, kiedy PSL zajął bardzo dobre miejsce w wyborach samorządowych, wówczas prezes PiS-u obdarzył nas wszystkich no niekończącą się wielomiesięczną awanturą, że PO i PSL sfałszowały wybory samorządowe i nawet jeździli politycy Prawa i Sprawiedliwości do Brukseli, mówiąc nam o tym, że w Polsce dzieją się rzeczy no po prostu z gruntu białoruskie. I ja jednak dopóki nie zobaczę takiej pracy sztabu Trzaskowskiego, który czarno na białym wykaże, że nie wiem, w ponad 100 komisjach, w 50 komisjach, nie wiem, w iluś tam komisjach doszło faktycznie do zamiany tych wyników wyborczych i że można byłoby wtedy rozpocząć na jakąś pracę też państwa polskiego, żeby sprawdzić, kto był przewodniczącymi tych komisji wyborczych. Czy byli to osoby wskazane przez Prawo i Sprawiedliwość na przykład, bo przecież takie teorie spiskowe też się pojawiają, to ja jednak chciałbym studzić te emocje i bym... Ja też trochę mówię o sobie, wiecie, no bo no, chyba nie przekroczę jakiejś etyki dziennikarskiej, jeśli powiem, że też byłem do pewnego momentu zawiedziony tymi wynikami tych wyborów. I też jakby musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy moje państwo działa. I ja jakby w tej momencie, prawie tydzień po wyborach, jestem w stanie powiedzieć, że państwo polskie działa. Wybory się odbyły, obwodowe komisje wyborcze działały, zostały ogłoszone przez PKW, którym kieruje człowiek z nadania PiSu, pracami tej instytucji, więc ja bym tutaj apelował jednak o taki no, spokój.
No dobrze, to
ja tylko króciutko zdanie odrębne. Zgadzam się jakby z końcowym wnioskiem, natomiast z tym, że państwo działa i z tym, że wybory są chronione, to się absolutnie nie zgadzam. Mamy w tej sprawie bałagan od początku lat 2000.
Przypominam, że wczoraj ukazały się taśmy Kurskiego, które pokazują, jak finansowane są wybory. wybory polityków. Natomiast bardzo chcę podziękować tym, którzy na Kurskiego nie zagłosowali, a przyczynili się do tego, że wydał 700 tysięcy złotych na swoją kampanię wyborczą.
Na biednego nie trafiło.
No, tak też myślę, ale no w ogóle to jest takie, Schadenfreude się we mnie odezwało. Słuchajcie, dwa wpisy na koniec. MB pisze, że demokraci zaniedbają kontroli liczenia głosów. Jest jednak dużym zaskoczeniem i radar. Wiem, że wielu się stara, że jest prawie porówno 10 milionów do 10 milionów, jednak odnoszę wrażenie, że w Polsce powoli stopniowo budujemy dystopijne Gotham City. Właśnie prezydentem został Joker, tylko wciąż nie mamy Batmana z nad Wisły. No, Batmana nie mamy. Będziemy dalej próbowali, że tak powiem, znaleźć naszego Batmana. Bardzo państwu i panom dziękuję. Arkadiusz Gruszczyński i Marcin Celiński byli moimi gośćmi.
Dziękuję bardzo.
I na koniec, zaczęliśmy od tanga, to na koniec też będzie tango.
Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat eks-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas oczko, byśmy przestali pościć. A myśmy byli w sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare bloki, gdzie kurwa szare bloki? Tutaj wszystko pstrokate, baby, typy i jorki. Purpurowe siniaki, pewnie bo była noti. On ma kefir dla mężczyzn, taki well balanced protein. O smaku Tofi. Mój kraj wyszedł z klatki, teraz się mota. Moim krajem może rządzić byle miernota. W moim kraju ta oświata to jest ciemnota. Z jednej strony jarmarka, z drugiej Europa. Tańczę polskie tango, nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno. Narodowe barwy mamy jak Santa Claus i to ma sens, bo przestałem wierzyć w Polskę dawno. Ej. Tańczę polskie tango, nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno. Narodowe barwy mamy jak Santa Claus i to ma sens.
Sens. Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Torba z białym.
Gdzie ty mieszkasz?
Nastrzeżonym.
W jakim kraju?
Tym popierdolonym.
Czym ta ziemia?
To mój zamek z piachu.
Czym zdobyta?
Propagandą strachu. Yeah.
Czy ją kochasz?
Bardzo, mówię szczerze.
A w co wierzysz?
Nic nie wierzę.
Kto ty jesteś? Polak mały, piękny mój krajobraz ujebany jest w billboardach cały. Zdarzy się, że widzę znajomego na wieżowcu. Czasem proszę, by przestali, lecz się śmieją. Mówią, dobra stary, ty no kurwa. WWA się buja, bloka stały, słucham swoich plebek. Jak cię wderwiam, no to zwoń na pały. Słyszę te koguty gdzieś tam Uranowie pozapiały. Te syreny ciągle wyją, te syreny oszalały.
Tańczę polskie tango, nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno. Narodowe barwy mamy jak Santa Claus i to ma sens, bo przestałem wierzyć w Polskę dawno. Ej. Tańczę polskie tango, nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno. Narodowe barwy mamy jak Santa Claus i to ma sens. Główną misją dla nich mówi ci, że żyjesz świetnie. Tylko ty masz rację, reszta świata żyje w błędzie. Horyzont jest ładny, ale spróbuj patrzeć wężej.
Patrz trochę wężej.
Wrogiem jest szczepionka i 5G. Dorosłych edukuje byle stronka na FB. Twój bratanek jest pedałem, bo jest moda na gender. A najbardziej antypolska jest nagonka na węgiel. Wiesz, a little węgiel never kill. Nobody. Palę czarne złoto z ziomkami. Tak czy siak Bóg z nami, chuj z wami. Trzy zdrowaśki, alleluja i do przodu jazda z kurwami.